Narodzenie się Jezusa niewątpliwie stało się wielkim błogosławieństwem dla świata. Zapoczątkowało bezprecedensową misję, zakończoną spektakularnym triumfem nad śmiercią. Ale dla Józefa i Marii w tamtym punkcie w historii było to błogosławieństwo zapakowane w wielki problem, a nawet całą serię problemów. Skąd mogli wtedy wiedzieć, jaką wagę i majestat będą mieć dzieła tego, któremu mieli przywilej dać ziemski dom? Skąd mogli wiedzieć, w jaki sposób On zbawi lud od grzechów? Panie, Ty często opakowujesz swoje prezenty dla nas w problemy, a my jesteśmy w stanie Ci podziękować, dopiero gdy przekonamy się, co jest, co było w środku, co naprawdę chciałeś nam podarować. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, bo to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, a ona urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, bo on zbawi lud swój od grzechów jego. I ty, Betlejemie, ziemia ludzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski.
Najświętszą widzisz twarz.
was wtedy, bracia, przez miłości Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być służba wasza. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swojego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Thank you. Rozpoczniemy nasze dzisiejsze zebranie modlitwą. Nasz łaskawy niebiański Panie, przychodzimy do Ciebie, by złożyć Ci dziękczynienie za wszystko, co dla nas uczyniłeś, za drogą ofiarę Twojego Syna, za to, że zesłałeś Go z nieba na ziemię, by się narodził, by później złożył ofiarę za człowieka. Za to wszystko pragniemy Ci, Panie, podziękować. Pragniemy Ci poprosić o pomoc, byśmy mogli godnie korzystać z tych darów, z największego daru, z ofiary Twojego Syna, byśmy mogli odpowiednio korzystać z Twojego Słowa i z wszystkich rzeczy, które opatrznościowo nam w swoim życiu, w naszym życiu dajesz. Prosimy Cię o to, polecając się Twojej opiece w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z braterstwem wykładem pod tytułem Syn jest nam dany. Chciałbym zacząć od słów, jakie ewangelista Łukasz zapisał, mówiąc takimi słowami. Nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan w mieście Dawidowym. Takimi słowami zwrócił się anioł do pasterzy, by się nie bali, bo zwiastuje wielką radość. I słowami Izajasza chciałbym jeszcze zacząć, tymi słowami, które właśnie w tytule się pojawiają. Izajasz w 9 rozdziale, a w 5 wersecie swojego proroctwa mówi nam, albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. Dzisiaj 25 grudnia ogół chrześcijaństwa obchodzi urodziny Jezusa, urodziny naszego Zbawiciela. Powszechnie jest to obchodzone. My rozumiemy, że nasz Pan nie urodził się 25 grudnia, że bardziej ta data przypada na 1 października czy okolice 1 października i to nie w pierwszym roku naszej ery, ale w drugim roku przed naszą erą. Ale ponieważ większość ludzi, większość chrześcijan dzisiaj poświęca szczególną uwagę narodzinom naszego Pana, tak więc postanowiłem, że i my możemy się nad tym dzisiaj zastanowić. Powiem tak, jak mówi dzisiejsza manna, Nie możemy zgodzić się, że jest to właściwy dzień obchodzenia urodzin naszego drugiego Zbawiciela, lecz musimy jednoznacznie stwierdzić, że narodzenie to miało miejsce około 1 października. Skoro jednak Pan nie wyraził pragnienia, byśmy obchodzili Jego narodziny, nie ma znaczenia, w jakim dniu to tak ważne dla wszystkich wydarzenie jest obchodzone. W tym tak powszechnie świętowanym dniu możemy przyłączyć się do tych wszystkich, których serca pałają miłością i oceną dla Boga i Zbawiciela. Bóg jest dawcą wszelkiego dobrego i doskonałego daru. Bóg stale udziela, a my stale od Niego otrzymujemy. Wśród wszystkich Jego darów największą wartość ma dla nas jednak dar Jego Syna, by stał się naszym Odkupicielem. Dlatego też zastanowimy się nad tymi myślami związanymi z przyjściem naszego Pana i radością, jaka to przyjście zwiastowało dla wszystkich ludzi na świecie. W ogóle może tak świat nasz chrześcijański od narodzin naszego Pana zaczął liczyć daty, zaczął liczyć czas. W przeszłości liczono ten czas inaczej, w starożytności w oparciu o jakieś inne wydarzenia. Rzymianie odliczyli od założenia Rzymu, który to był już rok, a przyszedł taki czas w VI wieku, kiedy przestawiono liczenie na właśnie erę chrześcijańską od narodzin Chrystusa. W tym właśnie to VI wieku jeden mnich, Dionizjusz Mały, otrzymał polecenie, żeby wyliczyć datę narodzin naszego Pana, żeby od niej obliczać czas. I to on ustalił właśnie ten podział, tutaj tą datę naszego Pana na pierwszy rok od tej ery naszej, od której liczony jest czas. Dlatego ta era czasami jest nazywana erą dionizyjską od jego imienia. Sądzę, że bardzo rzadko. Potocznie w języku polskim nazywa się to naszą erą. Mamy dzisiaj 2020 rok naszej ery, żeby odróżnić od tej ery, która była przed narodzinami naszego Pana. W krajach innych niekoniecznie ten termin jest używany, naszej ery. W krajach anglojęzycznych używa się bardziej terminu tych religijnych. Sądzę, że u nas te nasze lata naszej ery i przed naszą erą zostały spopularyzowane przez rządy komunistyczne po II wojnie światowej, które chciały usunąć religię całkowicie, bo w krajach anglosaskich po dzień dzisiejszy używa się, nie mówi się przed naszą erą, ale mówi się przed Chrystusem. I nie mówi się, jeżeli jest potrzeba naszej ery, tylko się używa łacińskiego skrótu Anno Domini, czyli roku pańskiego, który kiedyś w Polsce też był powszechnie stosowany. Kronikarze sprzed setek lat pisali, że stało się to roku pańskiego 1656 na przykład. Ale dzisiaj bardziej się przyjęły te określenia naszej ery, czy też przed naszą erą, więc to w 1525 roku ten system obliczania czasu, który używamy po dzień dzisiejszy, został ustalony. Dionizjusz, ten mnich, postarał się wyliczyć, kiedy to miało miejsce narodzenia naszego Pana. Widzimy, że czynił to ponad 500 lat po tym wydarzeniu, więc przy ówczesnym dostępie do wiedzy, tak mocno ograniczonym w tamtych czasach, i tak trzeba być godnym podziwu, że bardzo, bardzo blisko trafił rzeczywistego tutaj narodzin naszego Pana, bo my uważamy, że w drugi rok przed naszą erą to pomylił się tylko o 2 lata. Ogół chrześcijaństwa uważa też, że się pomylił Dionizjusz, tylko że trochę bardziej, że narodziny naszego Pana miały miejsce w 4 roku przed naszą erą. Są i tacy, którzy mówią, że było to jeszcze kapkę wcześniej, że pomiędzy 8 a 6 rokiem przed naszą erą się nasz Pan musiał narodzić. Zechcę teraz przeczytać fragment artykułu pod tytułem Kiedy naprawdę urodził się Jezus? W którym to artykule czytamy. Tradycja Kościoła Wschodniego oraz Zachodniego z małymi wyjątkami przyjmuje zgodnie, że wydarzenie to miało miejsce w zimie. Żaden z ewangelistów nie określił dnia ani miesiąca narodzin Jezusa. Stąd też problemem jest wyjaśnienie ustanowienia daty Bożego Narodzenia na dzień 25 grudnia, obchodzonego przez chrześcijan jako dzień święty. Datę obchodów Bożego Narodzenia uchwaliła po raz pierwszy Stolica Apostolska w 376 roku dekretem ówczesnego papieża Damazego I. Według najbardziej rozpowszechnionej środowisku historyków starożytności teorii, chrześcijanie z III i IV wieku, nie znający faktycznej daty narodzenia Chrystusa, celowo obrali tę datę jako symboliczną, gdyż był to dzień przesilenia zimowego. Światłość zwyciężyła mrok. Chodziło o to, by obchodzonemu w tym dniu w pogańskim jeszcze Rzymie świętu narodzin Słońca, ustanowionemu jako święto państwowe przez cesarza Aureliana, przeciwstawić narodzenie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, nazywanego w Piśmie Świętym Słońcem Sprawiedliwości, Światłością Świata, Światłem na oświecenie pogan. Święty Augustyn, biskup Hipony i czołowy teolog pierwszych wieków chrześcijaństwa pisał: radujmy się, bracia, w tym świętym dniu nie z powodu słońca widzialnego, lecz z narodzenia niewidzialnego Stwórcy tegoż słońca. Ze wzmagającą się dzienną jasnością przychodzi na świat Zbawiciel, który światłem swej łaski nieustannie odnawia wnętrze człowieka. Z kolei inny wybitny teolog, Grzegorz z Nysy, w homilii na Boże Narodzenie pisał: w tym dniu, który uczynił Pan, zaczynają się zmniejszać ciemności, a wzrastające światło zwycięża noc. Bez wątpienia nie jest to traf ślepego przypadku, gdyż w tym dniu zajaśniał nam Ten, który obdarza życiem Bożym całą ludzkość. Taki jest pogląd ogółu chrześcijaństwa. Sami sądzę, że większość chrześcijan zorientowanych w temacie przyznałaby to, że 25 grudnia nie jest tą datą narodzin naszego Pana. Tutaj było wytłumaczenie, dlaczego ta data została wybrana, żeby święto pogańskie zastąpić świętem chrześcijańskim, by zwrócić uwagę nie na to słońce literalne znajdujące się na niebie, ale na zwycięstwo, pojawienie się Słońca Sprawiedliwości, którym nasz Pan ma być w przyszłości, ma zajaśnić i oświecić wszystkich ludzi. Taka była idea tutaj wprowadzenia tego święta w owym czasie. Pod koniec IV wieku, jak widzimy, zostało to wprowadzone, żeby wymienić te święta bez zwracania uwagi na rzeczywisty dzień narodzin naszego Pana. Zostało to tak ustanowione. Tak jak mówiliśmy, nie ma to tak wielkiego znaczenia, przestrzeganie tej ścisłej daty. Najważniejsze jest, by obchodzić to święto we właściwym duchu, by rzeczywiście cieszyć się z radości, jaka ma być udziałem wszystkiego ludu, tak jak to nam Biblia mówi ustami ewangelisty Łukasza. Radość wielka, która ma być udziałem wszystkiego ludu, bo narodził się Zbawiciel. O tym będziemy dzisiaj mówili, o tej radości, o jakiej to radości mówił nam tutaj ewangelista Łukasz. Prawdą jest to, co było w tych cytatach podane, że Pismo Święte nie podaje dokładnej daty narodzin Chrystusa, ani początku Jego misji, ale możemy wyliczyć z Pisma Świętego tą datę, bowiem Biblia dość wyraźnie mówi o Janu Chrzcicielu i o rozpoczęciu Jego misji. Jakbyśmy zobaczyli do Ewangelii Łukasza, 3 rozdziału, wersety od 1 do 2, to możemy tam przeczytać, że Jan Chrzciciel rozpoczął swoją misję w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara. Czyli cesarza Tyberiusza, i tam czytamy takie słowa. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Historia świecka zapisuje daty panowania cesarzy rzymskich, więc możemy, jeżeli wiemy, że te wydarzenia miały miejsce w 15 roku panowania Tyberiusza, to łatwo możemy tą datę wyliczyć. Skoro Tyberiusz rozpoczął swoje panowanie i to jest dokładna data, 19 sierpnia 14 roku naszej ery, no to 15 rok jego panowania przypada na 29 rok naszej ery. Jan Chrzciciel wtedy rozpoczął swoją misję. Mając tą misję, możemy też założyć, że miał 30 lat, bo tyle lat musiał mieć, by być pełnoletnim w świetle zakonu. i by podjąć się publicznej służby, bo czwarta Mojżeszowa, czwarty rozdział, trzeci werset właśnie o tym mówi, że ci, którzy służyli przy przybytku, to mieli służyć od 30 roku życia wzwyż aż do 50 roku. Co jest potwierdzone też tym, że nasz Pan, rozpoczynając swoją misję, też nie rozpoczynał jej jako nastolatek, ani dwudziestoparolatek, tylko też czekał na osiągnięcie pełnoletności, rozpoczęcie swojej misji, co jest wprost w Biblii powiedziane, bo w tym samym trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza, w wersetach od 21 do 23 czytamy: i stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni, również Jezus został ochrzczony, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym synem, w Tobie mam upodobanie. A Jezus miał około 30 lat. Taki tutaj zapis mamy umieszczony w momencie rozpoczynania swojej misji, że nasz Pan miał te 30 lat, więc Jan też musiał mieć 30 lat, gdy zaczynał swoją misję. Wiemy też, bo Biblia o tym też nam wyraźnie mówi, że Jan był starszy od naszego Pana, albo z innego punktu widzenia Jezus był, można powiedzieć, Jezus był młodszy od Jana Chrzciciela, i to wiemy dokładnie o ile. O 6 miesięcy. Bowiem tak mówi nam Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, a 36 werset. A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w 6 miesiącu ta, którą nazywano niepłodną. To mamy ze słów anioła, który do Marii przyszedł i zapowiedział jej, że zostanie matką Jezusa. Poinformował ją od razu, że jej krewna Elżbieta jest już w 6 miesiącu ciąży, więc Jan Chrzciciel był o 6 miesięcy starszy od naszego Pana. Dlatego też i Jan Chrzciciel o 6 miesięcy wcześniej musiał rozpocząć swoją misję. Tak więc jeżeli odliczymy od 29 roku 30 lat, to otrzymujemy drugi rok przed naszą erą jako rok narodzin Jezusa Chrystusa. W ten sposób możemy wyliczyć tą datę drugiego roku, że to jest rok, bardzo prosty sposób, rok narodzenia naszego Pana. Można ją wyliczyć jeszcze z kilku innych rzeczy. Można też wyliczyć ją ze śmierci naszego Pana. Nasz Pan zakończył swoją ofiarę, umarł na krzyżu 14 Nisan 33 roku naszej ery. Skąd wiemy, że było to, że 14 Nisan, no to mówi Biblia, bo święto wielkie żydowskie się zaczynało 14 Nisan, to stąd wiemy. A skąd wiemy, że to był tak 33 roku? No wiemy też, że to było piątek, że to był piątek, kiedy nasz Pan zmarł, bo Żydzi szykowali się do sabatu i chcieli przed sabatem, żeby cała sprawa została zakończona, więc był to piątek. A z tablicy astronomiczne informują nas, że 14 Nisan wypadał w piątek, a w tamtych okolicach to było, w piątek był w 30 roku naszej ery i w 33 roku naszej ery. 30 rok odpada, bo wtedy misja naszego Pana trwałaby tylko rok maksymalnie, co jest zbyt krótko. Ta misja trwa, skąd inąd wiemy, że trwała 3,5 roku. W związku z tym zostaje nam 33 rok naszej ery jako dzień śmierci naszego Pana. 14 Nisan 33 roku, jakby kogoś ciekawiło, to przeliczając to na nasz system dat, to 3 kwietnia 33 roku to było. Więc rok 33 najbardziej odpowiada jako rok śmierci Jezusa, bowiem wtedy jego misja trwała 3,5 roku, o czym prorok Daniel mówi nam w 9 rozdziale, w 27 wersecie, tu, gdzie pisze, że wszakże wzmocni przymierze wielu ich w tygodniu ostatnim, a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniedniej. Tak o naszym Panu jest tutaj mowa, o tym ostatnim tygodniu łaski dla Żydów, że w połowie tego tygodnia nasz Pan uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej. Dlaczego uczyni koniec? Żydzi przecież dalej składali, dopóki świątynia kilkadziesiąt lat później nie została zburzona, to dalej składali tam ofiary. Uczyni koniec, bowiem złoży prawdziwą ofiarę i od tego czasu Bóg już nie będzie uznawał typicznych ofiar, bo Te mają znaczenie tylko jako zapowiedź prawdziwej ofiary, a jak już przyjdzie prawdziwa ofiara, przyjdzie wypełnienie, to nie ma co tego, co było tylko znakiem, symbolem, zapowiedzią, nie ma sensu kontynuować, albo a jak ktoś chce kontynuować, bo nie uznał wypełnienia, to nie ma sensu uznawać i te ofiary były dłużej nieuznawane przez Boga, bo nie było na nie potrzeby, jako że prawdziwa ofiara została już złożona. Stąd wiemy, zgodnie z tą zasadą, o której mówi prorok Ezechiel, że dzień za rok, że skoro tu mamy, że w połowie tygodnia, połowa tygodnia to 3,5 dnia, 3,5 roku misji naszego Pana. I teraz licząc od Jego śmierci, skoro wiemy, że nasz Pan żył 33,5 roku, to jako 14 Nisan, 33 roku naszej ery, odejmiemy 33,5 roku, to wychodzi nam data Jego narodzin na gdzieś okolice końca września, początku października, bo dokładnie nie można wyliczyć, jako że ten kalendarz żydowski jest taki, nie jest sztywny, tak jak nasz kalendarz, tylko z roku na rok to się różni, czasami nawet 13 miesiąc się pojawia, ale to okolice można wyliczyć. Jeżeli komuś się wydaje dziwne, że jak to od 33 roku odjąć 33,5, to da nam drugi rok naszej ery, to dlatego, że nie ma roku zerowego w liczeniu rachubia. Jak liczone są lata przed Chrystusem, te przed naszą erą, to idziemy tam, jakbyśmy zaczęli tam gdzieś dawno temu, to cyfry są coraz niższe, dochodzimy pierwszy rok przed Chrystusem i później nie ma roku zerowego, tylko następny rok jest już pierwszym rokiem naszej ery. Dlatego 33,5 odjęte od 33 tutaj da nam gdzieś końcówkę, tą drugą część drugiego roku przed naszą erą, okolice września, października. Ciekawą rzeczą związaną też z narodzinami naszego Pana jest gwiazda, która ukazała się mędrcom na wschodzie i która tutaj przyprowadziła ich do ziemi izraelskiej w poszukiwaniu tego nowonarodzonego króla. Tutaj chciałbym przeczytać braterstwu artykuł z czasopisma Polityka z 17 grudnia 2007 roku pod tytułem Zjawiskowa gwiazda, gdzie czytamy takie zdania. Co było naprawdę gwiazdą betlejemską? Kometa Halleja, uwieczniona przez Giota na jednym z fresków kaplicy w Padwie, a może niezwykły układ planet. Symulacje komputerowe, pozwalające zobaczyć niebo nawet sprzed kilku tysięcy lat, skłaniają ku temu przypuszczeniu. Świt szybko wygania gwiazdy z nieboskłonu. Krótko przed wschodem słońca na firmamencie zostają już tylko dwa niezwykle jasne punkty, świecące tuż obok siebie. To znak dla obserwujących niebo kapłanów, że wkrótce wydarzy się coś ważnego. Nad Babilonem wstaje 12 sierpnia 3 roku przed naszą erą. Już od czasów Sumerów świątynie na Bliskim Wschodzie zwane są zikuratami. Mają schodkową budowę przypominającą piramidy, jednak zamiast ostro zakończonego szczytu jest taras, którego łatwo śledzić ruch Słońca, Księżyca i planet. Od tysięcy lat wtajemniczeni kapłani wiedzą, że wspomniane obiekty wędrują w stosunkowo wąskim pasie gwiaździstego nieba Zodiaku. Składa się nań 12 konstelacji, a skoro wyznaczające rytm życia Słońce i Księżyc ukazują się wyłącznie na ich tle, Zodiak musi mieć magiczne znaczenie. Podobnie zachowują się błądzące gwiazdy, czyli planety. Dwie najjaśniejsze, obserwowane o poranku 12 sierpnia, to Wenus i Jowisz, świecące w konstelacji Lwa. Dla Babilończyków Wenus była uosobieniem bogini płodności Isztar, Jowisz symbolizował króla bogów Marduka, a Lew był znakiem triumfu dobra nad złem. Zarówno w Babilonii, jak i w Palestynie obserwatorzy mieli sposobność podziwiać niecodzienne zjawisko wieczorem 17 czerwca 2 roku przed naszą erą. Dla nieuzbrojonego oka dwie najjaśniejsze planety na niebie zlały się w jeden punkt świecący nad zachodnim horyzontem. Nie tylko w Mezopotamii wierzono, że ważne wydarzenia muszą być poprzedzone niecodziennymi znakami na niebie. Pozycje planet śledzono przede wszystkim na potrzeby władców rządnych wiedzy o ich własnej przyszłości. Dziwny taniec Wenus i Jowisza z Wem musiał zatem przykuć uwagę miejscowych, tym bardziej, że do tej koniunkcji na krótko przyłączył się jeszcze Merkury. Wspomina o tym każdego roku w czasie świąt Bożego Narodzenia pod kopułą toruńskiego planetarium Jerzy Rafalski, gdy snuje swoją ulubioną opowieść o gwieździe betlejemskiej. W tej historii prawie wszystko zgadza się z wiedzą naukową. Fenomen gwiazdy betlejemskiej najpewniej nigdy nie zaistniałby na niwie astronomicznych dociekań, gdyby nie Ewangelia świętego Mateusza, która jako jedyna wspomina o tajemniczym obiekcie na niebie. Dopiero jednak wynalazek planetarium pozwala dokładnie prześledzić wygląd nieba z Palestyny 2000 lat temu, tłumaczy Jerzy Rafalski. Wystarczy zatem uważnie przeanalizować cztery wzmianki odnoszące się do tajemniczej gwiazdy, która miała zwiastować narodziny Zbawiciela. Dopasować opis do mechaniki nieba i gotowe? Szkopuł w tym, że Ewangelia świętego Mateusza nie może uchodzić za historyczny tekst źródłowy, mówi profesor Danuta Musiał, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Proszę pamiętać, że księgi spisane przez ewangelistów są głównie źródłem prawd wiary, dla wzmocnienia której posługiwano się opisami zjawisk niecodziennych, nadprzyrodzonych bądź cudownych. Trudno spierać się z racjami historyków. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeśli święty Mateusz zawarł opis zjawiska astronomicznego, to można podjąć próbę jego interpretacji, abstrahując od tego, z jakich pobudek relacja znalazła się w Ewangelii. Jej autorowi zależało z pewnością na podkreśleniu wyjątkowych okoliczności narodzin Chrystusa, ale dlaczego miałby fantazjować w sprawie istnienia gwiazdy betlejemskiej? I tu przerywam ten cytat. No, my nie mamy wątpliwości co do tego, że Mateusz nie fantazjował, bowiem Mateusz pisał pod natchnieniem i jak napisał o tej gwieździe, to nie zmyślił tutaj, bo ci ludzie patrząc z historycznego punktu widzenia i traktując, że Ewangelie to taki sobie tylko zapis ludzi, którzy coś widzieli albo o czymś słyszeli i to zapisali, to mogą się zastanawiać, czy on napisał prawdę, czy nie napisał prawdy. Nie mamy co do tego najmniejszej wątpliwości. Mateusz pisał Ewangelię pod natchnieniem i jak wspomniał o tej gwieździe, którą zauważyli męcy, to ona tam naprawdę była i oni ją naprawdę widzieli. Wracam do cytatu. Przez całą jesień trzeciego roku przed naszą erą astrologowie obserwowali, jak Jowisz odbywa taniec z Regulusem, najjaśniejszą gwiazdą konstelacji Lwa. Na początku nowego roku dwa obiekty znów znalazły się blisko siebie. Późną wiosną stopniowo dołącza się do nich Wenus. Planety ponownie spotykają się we Lwie, tym razem na wieczornym niebie. Są widoczne krótko po zachodzie Słońca w konfiguracji będącej niemal lustrzanym odbiciem sprzed ponad 9 miesięcy. Wreszcie 17 czerwca drugiego roku przed naszą erą następuje zjawisko, które z pewnością wprawia mędrców w osłupienie. Nad zachodnim horyzontem zamiast dwóch planet świeci pojedynczy obiekt o niespotykanej jasności. To Jowisz i Wenus zlewają się w jeden punkt dla nieuzbrojonego oka. Pomimo, że kolejnego wieczoru planety rozdzielają się, w pamięci mędrców pozostaje ów niezwykły znak. Podobnie jak przy poprzedniej koniunkcji, czyli połączenia, w następne wieczory do Jowisza i Wenus dołącza Merkury, symbolizujący boga mądrości Nabu, zwiastuna ważnych wydarzeń. Uczeni decydują, czas ruszyć na zachód, w kierunku tajemniczej gwiazdy. Babilońska astrologia miała ogromny wpływ na magów, czyli kapłanów astrologów, którzy obserwowali niebo z taką samą pasją, jak ich wielcy poprzednicy. Magowie odgrywali znaczącą rolę w życiu religijnym Persji i państwa Partów, zajmującego na przełomie ery tereny od Mezopotamii po Baktrię, a ich reprezentanci pełnili funkcję kapłanów posiadających tajemną wiedzę o niebie. Z czasem astrologiczne umiejętności magów stały się tak powszechnie znane, że na przykład dla Greków słowa mag i astrolog stały się synonimami. Uczeni kapłani byli wyznawcami zoroastryzmu, monoteistycznej religii, która wywarła ogromny wpływ na judaizm, a pośrednio także na chrześcijaństwo. Zoroastrianie oczekiwali nadejścia Mesjasza. Łatwo zatem przyjąć, że grupa mędrców podążyła za znakiem, który musiał mieć wielkie znaczenie dla ówczesnej astrologii. Skoro wiemy, że astrologia zajmuje się interpretowaniem wzajemnego położenia ciał Układu Słonecznego na tle Zodiaku, to raczej powinniśmy odrzucić koncepcję komet, meteorów oraz gwiazd nowych lub supernowych w roli gwiazdy betlejemskiej, wyjaśnia Jerzy Rafalski. Zejście się Jowisza i Wenus w wizualnie jeden punkt zdarza się raz na kilkaset lat i stąd nie ma mowy, aby mędrcy widzieli wcześniej coś podobnego. znowu przerwa w cytacie, rzadkie zjawisko, raz na setki lat występujące. Zdaje się, że ostatnio tutaj w tym tygodniu też coś podobnego miało miejsce. I kontynuacja cytatu. Przed magami była bardzo długa wędrówka przez pustynię. Po wielu miesiącach na horyzoncie ukazują się mury Jerozolimy. Święty Mateusz, opisując przybycie mędrców na dwór Heroda, wspomina o ujrzeniu przez nich gwiazdy na wschodzie, co należałoby interpretować jako wskazanie kierunku, skąd przywędrowali. Z kolei Herod wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Najpewniej w Judei nikt nie prowadził tak skrupulatnych obserwacji, stąd zainteresowanie tajemniczym zjawiskiem ze strony króla, który pod koniec życia obsesyjnie tropił wszystkich będących w kręgu podejrzeń o zakusy na jego tron. Na podstawie studiów pism proroków wysnuto wniosek, że nowy król żydowski ma się urodzić w Betlejem, niedużej miejscowości położonej 8 km na południe od Jerozolimy. Przybysze z Babilonii, goszcząc na dworze Heroda, najpewniej nie zarzucili swoich astrologicznych zajęć, a prowadząc uważne obserwacje, musieli dostrzec, że w sierpniu na porannym niebie znów zbierają się Jowisz i Wenus, a Merkury jest jak zwykle niedaleko. Kolejne tygodnie obserwacji przyniosły efekt w postaci trzeciego złączenia dwóch najjaśniejszych planet na firmamencie. Święty Mateusz podaje, gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Był 13 października drugiego roku przed naszą erą. Gdybyśmy mieli do czynienia z jakimś stałym zjawiskiem, trudno byłoby oczekiwać wybuchu radości z jego oglądania, zauważa Jerzy Rafalski. W tym przypadku zjawisko było wprawdzie rozciągnięte w czasie, lecz miało walor powtarzalności. Najpewniej ono właśnie widnieje na starożytnym kamiennym amulecie znalezionym na ziemiach Palestyny. Gdyby tylko przesunąć datę śmierci Heroda, wzdycha autor opowieści o Gwieździe Betlejemskiej, bo ten właśnie Rafalski, o którym była tutaj, Jerzy Rafalski, o którym tu jest mowa, jest astronomem, który uważa, że tak jak my, że nasz Pan urodził się w drugim roku przed naszą erą. Problemem, tutaj znowu zrobiłem przerwę w cytacie, jest to, że historia świecka twierdzi, że Herod zmarł w czwartym roku przed naszą erą. W związku z tym nasz Pan nie mógł się urodzić później, bo przecież Herod, mędrcy przybyli na dwór Heroda, Herod kazał zgładzić dzieci wszystkie w Betlejemie, próbując zabić naszego Pana. Józef z Marią i z Jezusem musieli uciekać do Egiptu z powodu Heroda, więc Herod musiał żyć wtedy. Więc czytamy dalej w tym cytacie. Powszechnie uznaje się, że okrutny król Judei zmarł w czwartym roku przed naszą erą. W swych wywodach uczeni opierają się przede wszystkim na kronikach Józefa Flawiusza, najbardziej miarodajnie dokumentujących czasy rządów Heroda Wielkiego, mówi profesor Danuta Musiał. Jednak Flawiusz nie podaje konkretnej daty, a w swych pismach także ucieka się do opisywania zdarzeń przez pryzmat zjawisk astronomicznych. Wskazał bowiem, że zapowiedzią śmierci Heroda było zaćmienie księżyca wyłącznie nad Jerozolimą, a król zmarł w czasie pomiędzy zaćmieniem a świętem Paschy. Okazuje się, że były dwa zjawiska spełniające opisane warunki. W czwartym roku przed naszą erą i w pierwszym roku przed naszą erą. Pierwsze musiało być słabo widoczne z Palestyny, za to drugie było zaćmieniem całkowitym, którego maksimum przypadło, kiedy księżyc był w pobliżu zenitu. Innymi słowy, zaćmienia ze stycznia pierwszego roku przed naszą erą nie sposób było przegapić. Krwioczerwona barwa naszego satelity musiała zrobić wrażenie na obserwatorach, przywołując zły omen w ich wyobraźni, uważa Jerzy Rafalski. Dlaczego więc historycy nie chcą uznać astronomicznego argumentu, skoro kronikarz Flawiusz sam udziela podpowiedzi? Proszę zwrócić uwagę na to, że datowanie czasów współczesnych Flawiuszowi było inne niż dziś. Dopiero w VI wieku zakonnik Dionizjusz Mały podjął pierwszą znaną nam próbę określenia daty na urodzin Chrystusa. Po drugie, sami ewangeliści nie zadbali o precyzyjne wskazanie momentów przyjścia na świat i śmierci Zbawiciela, gdyż fakt, kiedy to nastąpiło, był mało istotny z punktu widzenia rodzącej się nowej religii, odpowiada profesor Musiał. I tyle tego cytatu. Tak więc widać z tego, że w sposób naukowy, badając zjawiska astronomiczne, też można ustalić datę narodzin naszego Pana, że był to drugi rok, bardziej prawdopodobny niż ten czwarty rok, na który historia świecka się uparła, że to jest właśnie rok śmierci Heroda, że z samej analizy tego, co napisał Józef Flawiusz, wynika, że jest większa szansa, że zmarł w pierwszym roku przed naszą erą, co pasuje do tego, że nasz Pan urodził się w drugim roku i mogła się odbyć i te wszystkie wydarzenia związane z rzezią dzieci, ucieczką naszego Pana, że on dopiero później zmarł. Ale jakoś historia nie jest tym zainteresowana, woli nawet przesuwać narodziny naszego Pana z 4 na 6 czy nawet 7 rok przed naszą erą, co później sprawia, że nasz Pan umierając ma nawet według takiej relacji około 40 lat. Jeszcze jeden sposób, tutaj chciałbym powiedzieć, jak można wyliczyć, że nasz Pan urodził się około 1 października 2 roku przed naszą erą, to zwłaszcza tą datę dzienną, w jaki sposób wyliczyć, to możemy się uciec do czegoś takiego jak zmiana Abiasza. Nie wiem, czy to hasło komuś coś mówi. O tym ewangelista Łukasz wspomina, mówiąc nam tutaj o ojcu Jana Chrzciciela, o Zachariaszu, który był kapłanem i zaznacza, że był kapłanem ze zmiany Abiasza. Jakbyśmy przeanalizowali Stary Testament, to możemy zobaczyć, że kapłani pełnili służbę świątyni zmianami po kolei, bo udawali się tam i przez tydzień sprawowali służbę. Takich zmian było 24. 24 grupy kapłanów tutaj mamy, więc jest podane, że kiedy Zachariaszowi pojawił się anioł, który powiedział mu, że jego żona Elżbieta urodzi syna, któremu ma nadać imię Jan, to on był w trakcie sprawowania służby w świątyni i że był ze zmiany tutaj Abiasza, a z zmiana Abiasza w Starym Testamencie dowiadujemy się, że była 8 z tych 24 zmian, to można wyliczyć, kiedy zmiana Abiasza miała miejsce, kiedy się ci kapłani z tej zmiany służyli i to będzie czas wtedy mniej więcej poczęcia Jana Chrzciciela i na tej podstawie też możemy wyliczyć. Tak więc mężem Elżbiety jest Zachariasz, kapłan ze zmiany Abiasza, to z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza wiemy. Pojawił mu się anioł, to o tym też już wspomniałem. Zmiana Abiasza była 8 z kolei, to o tym też mówiłem. I Talmud podaje, że każda zmiana służyła przez jeden tydzień, począwszy od miesiąca Nisan. Z tego wynika, że zmiana Abiasza usługiwała pod koniec czerwca lub na początku lipca. Ten przełom czerwca-lipca i wtedy żona Zachariasza poczęła, a skoro Elżbieta zaszła w ciążę na przełomie czerwca-lipca, to znaczy, że 6 miesiąc jej ciąży przypadał na grudzień, przełom grudnia-stycznia i wtedy został, tak zapoczątkowało się życie w łonie Marii Jezusa na przełomie grudnia-stycznia, do czego jak dodamy 9 miesięcy, no to uzyskujemy właśnie koniec września, początek października jako datę narodzin naszego Pana po 9 miesiącach. Więc z tej zmiany Abiasza też można to wyliczyć. Teraz chciałbym zacytować, jak Wikipedia, tutaj w artykule pod tytułem Data narodzin Jezusa Chrystusa, też wspomina o tej zmianie Abiasza. Można o tym na internecie przeczytać i to nawet w Wikipedii. Gdzie czytamy tak. Autor Ewangelii Łukasza wspomina postać Jezusa Chrystusa w związku z narodzinami Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był synem Zachariasza, kapłana żydowskiego. Podczas pełnienia służby w świątyni w Jerozolimie Zachariasz dowiedział się, że zostanie ojcem. Jednocześnie Łukasz informuje, że Jezus został poczęty pół roku po Janie. Od momentu zwiastowania Zachariaszowi do narodzin Jana minęło około 9 miesięcy, następnie 6 miesięcy do narodzin Jezusa. Zachariasz pełnił służbę w oddziale Abiasza 8 z kolei. Przy obliczaniu czasu służby uwzględniane są 3 pielgrzymkowe święta żydowskie – Paschy, Święto Pięćdziesiątnicy i Święto Szałasów, podczas których służbę świątyni pełniły wszystkie 24 oddziały. Oddziały pełniły służbę jeden tydzień, od sabatu do sabatu, 2 razy w roku, rozpoczynając od jesieni. Pierwsza służba oddziału Abiasza przypada na ósmy tydzień po święcie Szałasów, to jest pod koniec dziewiątego miesiąca żydowskiego, a druga służba na 24 tygodnie służb oddziałów plus około 2 tygodni świąt plus 7 tygodni służb oddziałów w drugiej kolejce, co daje czwarty miesiąc żydowski. No tak trudno jest to ogarnąć, ale nie musimy tego przeliczać. Ich wniosek na koniec jest taki. Nie ma informacji, podczas której służby ukazał mu się anioł. Wobec tego możliwe są dwie daty. Różnica 15 miesięcy, no bo ciąża Elżbiety plus różnica wieku 9 plus 6, 15 miesięcy, przypada na siódmy miesiąc żydowski lub pierwszy miesiąc żydowski. To jest albo przełom marca i kwietnia, albo przełom września i października. I tutaj też to potwierdza autor tego artykułu z Wikipedii, że nasz Pan, tutaj zależnie były te dwie służby, mówi o tym, to jak było to podczas drugiej służby, no tak jak się spodziewamy, że to było podczas tej drugiej służby, to nasz Pan właśnie urodził się na przełomie września i października. To tyle odnośnie daty rocznej i daty dziennej narodzin naszego Pana, co chciałem w trakcie dzisiejszego wykładu powiedzieć. Najistotniejszą rzeczą jest nie sama data, ale to, żeby obchodzić to, co znaczenie tego święta, znaczenie narodzin naszego Pana. Nasz Pan zażyczył sobie, żeby obchodzić pamiątkę Jego śmierci. O swoich urodzinach nie wspominał wcale nic, ale co nie znaczy, że nie można się radować, a nawet powinniśmy się radować tym wydarzeniem. Gdy nasz Pan się narodził, to przecież aniołowie kazali się pasterzom radować, żeby się radowali z tego powodu. Jeżeli pasterze mieli się radować z powodu narodzin naszego Pana, dlaczego my mielibyśmy się nie radować z powodu Jego narodzin? Także powinniśmy się radować. I tak jak brat Russell pisał, możemy się w tym czasie, w którym inni obchodzą to święto, chociaż nie jest to dokładna data, możemy się przyłączyć do wszystkich tych, którzy we właściwym duchu cieszą się z tego wielkiego daru, jakim było narodzenie naszego Pana, że nasz Pan został nam dany. To jest to dla nas czas szczególnych rozmyślań nad naszym Panem, nad Jego znaczeniem w naszym życiu. Rozmyślań szczególnych, bo to przecież nie jest tak, że rozmyślamy o naszym Panu dwa razy w roku, gdy myślimy o Jego narodzinach i później, gdy na wiosnę myślimy o Jego śmierci. Mamy Go w pamięci przez całe nasze życie, przez każdy dzień roku. Zastanawiamy się nad Jego znaczeniem w naszym życiu i staramy się chodzić z Nim w naszym życiu. Więc na narodzenie naszego Pana należy patrzeć jako na dar boskiej miłości, którym trzeba się cieszyć. Naturalna reakcja. Każdy człowiek, gdy otrzymuje cenny dar, to się z tego powodu cieszy. Dar naszego Pana jest darem dla całej ludzkości i to najcenniejszym darem, jaki kiedykolwiek ktokolwiek mógł komukolwiek ofiarować. W związku z tym powinien być powodem do wielkiej radości. Tak jak aniołowie mówili, radujcie się, bo oto zwiastujemy wam wielkie zbawienie na restytucję, życie wieczne, które jest możliwe dzięki złożeniu ofiary przez naszego Pana. Ale żeby nasz Pan mógł złożyć ofiarę, musiał się narodzić wcześniej jako człowiek. Więc jest to dar boskiej miłości i w taki sposób powinniśmy patrzeć na narodziny naszego Pana. Tak jak ewangelista Jan zapisał, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dał swego Syna jednorodzonego, dał, daje się dary. Dlatego też nasz Pan jest darem Bożym dla ludzkości, wyrazem wielkiej miłości Boga do ludzkości. Dlaczego taki dar był potrzebny? Po co ten dar w ogóle trzeba było składać? No wiemy to rzeczy, że świat obciążony jest, był obciążony wyrokiem śmierci wtedy. Ludzkość umierała od ponad 4000 lat. Wiemy, że umiera po dzień dzisiejszy, ale gdy mówimy o czasach naszego Pana, to umierała od ponad 4000 lat. Bóg litował się nad ludzkością i to od samego początku. Przewidział, zanim grzech jeszcze się pojawił na ziemi, to Bóg przewidział, że czegoś takiego dojdzie i że potrzebne będzie odkupienie człowieka. W przeciwnym razie nie pozwoliłby na pojawienie się grzechu, nie pozwoliłby na pojawienie się warunków, które doprowadziły do grzechu, jeżeli już wcześniej w zanadrzu nie miałby przygotowanego planu na pojawienie się odkupiciela i wydobycie ludzkości z tego strasznego stanu, bo po co stwarzać ludzkość, jeżeli Bóg w swojej wszechwiedzy wiedział, że upadnie w grzech, w cierpienie, w ból, śmierć. Jakby tak zamierzał zostawić ludzkość w tym stanie, to lepiej byłoby jej w ogóle nie stwarzać. Ale nasz Pan Bóg miał tutaj już od razu przygotowany plan, jak ludzkość wydobyć z tego stanu. I tutaj kluczową, centralną rolę odgrywa Jezus Chrystus i Jego ofiara. Bowiem, by odkupić Adama i ludzkość, potrzebne było, żeby ktoś doskonały złożył ofiarę ze swojego doskonałego życia. Nikt z ludzi pochodzących z rodu Adama nie był w stanie tego uczynić, bo sam był niedoskonały, sam dziedziczył grzeszność po praojcu Adamie i nie był w stanie złożyć ofiary. Dlatego też Bóg od samego początku wiedział, że ta oferta zostanie złożona Logosowi, boskiemu przedstawicielowi w dziele stwarzania, że to on otrzyma ten przywilej i wspaniałą nagrodę, jaka jest związana właśnie z wykonaniem tego planu Bożego. Ale by złożyć ofiarę, to powtórzę po raz kolejny, trzeba było, żeby Logos stał się ciałem, zamieszkał między ludźmi, żeby z łaski Bożej skosztował śmierci za wszystkich ludzi. To jest właśnie ten pierwszy krok, narodzenie naszego Zbawiciela, które tak powszechnie jest świętowane przez tych, którzy jeszcze nie zapomnieli, czego te święta dotyczą. Sądzę, że wielu ludzi, nawet w krajach chrześcijańskich, to nie za bardzo podczas tych świąt rozmyśla nad Jezusem, nad Jego narodzinami. Jest to chyba bardziej czas na ucztowanie i dogadzanie swojemu ciału i cieszeniu się ze spotkań rodzinnych czy przyjacielskich podczas tego okresu, ze spuszczeniem w niepamięć tego, któremu te święta miały być poświęcone, czyli naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc my też korzystamy z tego czasu wolnego od pracy, bo przecież są to święta państwowe. Też się spotykamy z rodziną czy z przyjaciółmi, ale staramy się nie zapominać, kto tu jest najważniejszy, że najważniejszy jest nasz Pan i to, że był On wielkim darem od Boga dla nas, że On, który w niebie był bogaty, najważniejszy po Bogu zaraz, dla nas stał się ubogim, abyśmy Jego ubóstwem zostali ubogaceni. I chciałbym, żebyśmy krótko przyjrzeli się, jak mówi o Nim, o narodzinach naszego Pana i o skutkach pobytu naszego Pana na ziemi prorok Izajasz w swoim 9 rozdziale swojego proroctwa, gdzie mówi takie słowa w wersecie 1 według przekładu Biblii Warszawskiej i wielu innych współczesnych lub też w wersecie 2 według przekładu Biblii Gdańskiej i niektórych innych starszych przekładów, bo tutaj rozdźwięk jednowersetowy występuje tak samo jak i w proroctwie Malachiasza jest pomiędzy 3 a 4 rozdziałem tam się pojawiały, zależnie od przykładu, tak samo tutaj. I prorok Izajasz, według Biblii Warszawskiej, będę cytował tą numerację wersetów, mówi nam tak. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Co to za wielkie światło? To, o którym mówi prorok, że rozbłyśnie? No to właśnie nasz Pan. To właśnie Jego pojawienie się. I tutaj początkowo to wypełnienie miało w Galilei, gdzie nasz Pan prowadził większość swojej działalności, gdzie wiemy, że zamieszkiwał, także jego rodzice byli z Nazaretu, on sam później w Kafarnaum także zamieszkiwał w Galilei. Tam więc to światło rozbłysło. To takie pierwotne znaczenie, ale oczywiście prorok ma przede wszystkim tutaj znaczenie większe. To główne, że to prawdziwe światło rozbłyśnie nad całą ludzkością. Kiedy wzejdzie światło 1000-letniego Królestwa, kiedy wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, jak mówi prorok Malachiasz, to wtedy lud, czyli lud, ludzkość będąca w ciemności, ujrzy wielkie światło, zabłyśnie nad tymi, którzy w ciemności, w mrokach przesądów, ignorancji, błędu, grzechu, samolubstwa, światłości żyli, ta wielka światłość rozbłyśnie wraz z rozpoczęciem dzieła restytucji na tej ziemi. Przed tym wspaniałym słońcem ucieknie smutek, wzdychanie, niewiedza. Nie będzie już grzechu ani ciemności. Każde kolano się zegnie i wyzna naszego Pana. Jezus będzie właśnie tym wielkim centrum Słońca Sprawiedliwości. Jego wierni z wieku Ewangelii, oblubienica Chrystusowa, będą razem z Nim, bo w tym czasie sprawiedliwi zajaśnieją w Królestwie Ojca swego, czyli też będą świecić, tak jak obok naszego Pana, jako Jego oblubienica. O takim właśnie świetle mówi nam tutaj prorok Izajasz. A później w wersetach 2-3 mówi nam tak. Udzielisz mnóstwa wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Gdyż jarzmo brzemienia Jego, a laskę ramienia Jego i pręt poborcy Jego złamiesz, jak za dni Midianitów. Mowa jest tutaj o tej właśnie wielkiej, przyszłej radości dla całego świata ludzkości, że radość będzie wielka właśnie z procesu restytucji, z powstawania umarłych z grobów, z zaprowadzenia sprawiedliwości na ziemi. Radość będzie wielka, która jest przyrównywana do radości w żniwa. Tak, rolnik jak zakończy żniwa i były to udane żniwa, zebrał obfite plony, ma radość, a jeszcze chyba bardziej taka manifestująca się radość jest przy podziale łupów. Tak jak były kiedyś wojny, walki, łupy dzielono, no to dzikie okrzyki radości były wśród tych, którzy tego dokonywali. Tak bardzo się cieszyli i tak wielka będzie radość, bowiem tak, zniknie to brzemię, laska, ramienia jego pręt, poborcy jego złamiesz. Mowa o szatanie. Panowanie szatana nad ludzkością zostanie zakończone. To będzie powód właśnie tej wielkiej radości, że zniknie brzemię grzechu, przekleństwo związane z grzechem, ból, choroby, smutek, śmierć. Panowanie szatana zostanie zakończone nad ludzkością, dlatego będzie tak wiele tego wesela, tak wielka będzie radość. I tutaj jest jeszcze proroctwo, podaje nam ilustrację, że jak za dni Midianitów. Cóż to za wydarzenie historyczne, do którego odwołuje się nam tutaj prorok? No, wywołuje się to bardzo znanego nam wydarzenia, kiedy to Gedeon ze swoimi wybranymi 300 wojownikami pokonał armię Midianitów. Tutaj nasz ten Gedeon właśnie w tej bitwie wyobraża naszego Pana, przedstawia naszego Pana. To jego małe statko, te 300 wojowników, to ci wierni z wieku Ewangelii, oblubienica Chrystusowa, którzy poprzez swoją interwencję dokonają zniszczenia szatana i jego zastępów. Sprawią właśnie, że te zastępy grzechu i teraźniejsze zło zostaną porażone i same doprowadzą się do zniszczenia. Tak jak to było z walce Gedeona z Midianitami, że oni sami się wybili, kiedy ten Gedeon i jego grupa zadeła w trąby i zbiła dzbany, pokazując palące się pochodnie. I tak samo na dźwięk tej siódmej trąby, ogłaszającej poselstwo tysiąclecia, na widok światła, jakie wnosi nasz Pan, świat, ten zły świat, zorganizowany w zły sposób, w niesprawiedliwy sposób, sam siebie niszczy, próbując się naprawiać, próbując się reformować, sam doprowadza się do upadku, zniszczenia przez wojny, rewolucje, anarchię i dzieje się to w czasie wielkiego ucisku, jaki się wokół nas sroży, o czym werset czwarty mówi nam, bo wcześniej była o tym, że pojawi się światłość, że będzie radość, że zostanie to brzemię panowania szatana złamane, ale żeby je złamać, to w jakiś sposób musi to być dokonane. I werset czwarty mówi o tym, bowiem w każdej bitwie, i tutaj ten werset czwarty czytam tłumaczenie z angielskiego przykładu króla Jakuba, które podaje ciekawą tutaj myśl, bowiem każdej bitwie wojowników towarzyszy zamęt i szczęk oraz szaty we krwi zbroczone, ale w tej będzie spalenie i płomień ognia. No to jest bardzo słuszna uwaga. Każdej bitwie wojowników towarzyszy zamęt i szczęk, szczęk oręża tutaj oraz szaty we krwi zboczone. Każda, w przeszłości wszystkie zwycięstwa osiągane były walką i rozlewem krwi. Ale ta, o której tutaj jest mowa, żeby złamać ten pręt tego poborcy, tego ciemięscy szatana, to będzie tutaj spalenie i płomień ognia, pożerający ogień. Biblia mówi tutaj o spaleniu obecnego porządku rzeczy, całkowitym jego zniszczeniu. Tak to zapowiada prorok Izajasz, że apostoł Piotr w swoim liście też o tym pisze, że teraźniejsze niebo i ziemia są zachowane na ogień, który ma je spalić, ma je zniszczyć. A wszystko to, o czym była mowa w tych ostatnich kilku wersetach, czyli ta radość, zniszczenie panowania szatana poprzez ucisk, dokona się z tego powodu, o którym mówi werset 5 i 6. A werset 5 i 6 mówi nam, dlaczego to się dokona, dzięki czemu? Albowiem dziecię narodziło się nam. Syn jest nam dany. To dlatego się to wszystko stanie. To dlatego dzięki temu będzie ta światłość, radość ludzkości i zniszczenie panowania szatana w ucisku, bowiem dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany. I na dodatek od razu ten, później jest to charakteryzowane. Co to za dziecię? Co to za syn? I spocznie władza na jego ramieniu. I nazwą go cudowny, doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki i dokona tego żarliwość Pana zastępów. Tak mówią wersety 5-6, charakteryzując właśnie to dziecię, które się narodziło, tego syna, który został nam dany w postaci Zbawiciela, jaką właśnie dar Boży. Nazywany jest on cudownym, bo takim jest wspaniałym ucieleśnieniem, wyrazem boskiej sprawiedliwości, miłości, mądrości i mocy. Nazywany jest on doradcą, bo będzie doradzał całemu światu ludzkości podczas restytucji. Inaczej można go nazwać prorokiem, czyli nauczycielem. W biblijnym użyciu prorok to publiczny mówca, czyli ktoś, kto publicznie przemawia, naucza. On takim doradcą będzie. Będzie Bogiem mocnym, czyli potężną jednostką. Będzie Ojcem wieczności, bo na całe życie wieczne da, na całe życie da życie ludzkości. Tutaj dlatego jest Ojcem wieczności, bo da wieczne życie dla ludzkości, jako ten on wraz z Kościołem, swoją ulubienicą, jako drugi Adam i druga Ewa. Będzie księciem pokoju, bo zaprowadzi pokój na ziemi. I wiemy, że od upadku człowieka, od, moglibyśmy powiedzieć, od czasu, kiedy Kain zabił Abla, nie ma pokoju na ziemi i ludzie się non-stop mordują z większą lub mniejszą intensywnością. A on zaprowadzi pokój na ziemi po tym, jak zniszczy ten zły porządek rzeczy, który, jak widzimy, jest obecnie w wielkim ucisku niszczony, to zaprowadzi pokój, dlatego jest księciem pokoju i będzie to pokój, tak jak mówi werset 6, że potężna będzie jego władza i pokój bez końca. Nie będzie końca temu pokojowi, bo oparty będzie na prawdzie i sprawiedliwości. To, że różne okresy pokoju w trakcie historii ludzkości nie były trwałe, wynika z tego, że nie są oparte na prawdzie i sprawiedliwości, tylko są oparte na niesprawiedliwości, na tym, że inni jedni wykorzystują drugich i pokój trwa tak długo, jak ci, którzy są wykorzystywani, czują się zbyt słabi, by przeciwstawić się tym, którzy ich wykorzystują. A jak tylko poczują się mocniejsi, to natychmiast przystępują do walki o swoje prawa i pokój się kończy. Ale jeżeli pokój będzie oparty na prawdzie i sprawiedliwości, to on rzeczywiście nie będzie miał końca, co jest wprost tutaj powiedziane w wersecie 6, że potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Jest to wprost stwierdzone, że to właśnie dzięki temu ten pokój będzie bez końca, bo będzie oparty na prawie i sprawiedliwości. A ponieważ wszyscy ludzie będą też wtedy prawi i sprawiedliwi po przejściu przez restytucję, to nikt nie będzie chciał tego stanu zmienić, bo to będzie każdemu pasowało, każdemu będzie odpowiadało i każdy będzie zadowolony. Dokona tego żarliwość Pana zastępów, czyli Boga Jahwe. Bo tutaj nasz Pan jest narzędziem, przedstawicielem Boga, którego Bóg używa do realizacji swoich celów, ale prorok na koniec tego wywodu podkreśla, że autorem tego wszystkiego, tym, który to wszystko przewidział, zaplanował, dostarczył, zapewnił, jest sam Bóg. To jego żarliwość, to jego gorliwość w działaniu dokona tego wszystkiego, a tym właśnie przedstawicielem, poprzez którego Bóg, Jahwe, tego wszystkiego dokona, jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, którego rocznica narodzin kolejna jest powszechnie w chrześcijaństwie w dniu dzisiejszym obchodzona. Możemy się cieszyć z narodzin naszego Pana, możemy się radować, że Jego misja tutaj na ziemi została dokonana i oczekiwać na dalsze etapy realizacji misji naszego Pana, bo na razie nasz Pan jest obecny po raz wtóry, ale zajmuje się niszczeniem obecnego złego systemu, więc wielu powodów nie widać do tej radości wielkiej, o której tutaj mówił nam prorok Izajasz, że radość będzie wielka jak w czasie żniw, jak w czasie dzielenia łupów. Tej radości oczami fizycznymi nie widzimy. To jest radość i wesele, które możemy się cieszyć, mając wiarę, mając nadzieję, chrześcijańską wiarę i chrześcijańską nadzieję. To te rzeczy radosne mogą być naszymi, bowiem prorok Jeremiasz w swoim pierwszym rozdziale, a w 10 wersecie mówi nam tak: patrz, dziś ustanawiam cię nad narodami i królestwami, abyś wykorzeniał, burzył, wytracał i niszczył, byś budował i sadził. By budować i sadzić, trzeba najpierw wykorzenić, zburzyć, wytracić i zniszczyć, bo ten zły system nie nadaje się do naprawienia. System, który jest w tym świecie, nie nadaje się do naprawienia. Tak jak przy pierwszym przyjściu naszego Pana, nasz Pan nie przyszedł po to, by zreformować system judaizmu, judaistyczną religię i ten system, jaki się tam wytworzył, bo nie można wlać nowego wina do starych bukłaków, ani łaty z nowego materiału na starą szatę, bo to tylko pogorszy sytuację. Tak jak widzimy, że próby reformowania, jakie ludzkość podejmuje, prowadzą do tego, że ucisk się wzmaga coraz bardziej i ludzie są coraz bardziej niezadowoleni. Tak samo nasz Pan we wtórym przyjściu swoim nie przyszedł po to, by naprawiać chrześcijaństwo, bo to jest system niesprawiedliwy, do cna zepsuty i do naprawienia się nie nadaje. To jest system do zniszczenia, do zburzenia. Dopiero później można szczepić, sadzić i budować, jak się zniszczy, wykorzeni. Ale my możemy sięgać wiarą naszą poza ten okres, poza czas ucisku i radować się tą perspektywą sprawiedliwości i pokoju na ziemi. Czasu, kiedy wszyscy będą szczęśliwi i będą mogli się radować tymi rzeczami. Tej radości braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.